hymn jak ten jest bardzo dobry do użycia w naszym osobistym czasie, w naszej modlitwie z Panem. Te wyrażenia tutaj pasują do naszych doświadczeń, naszych potrzeb. Po prostu nie wyrażamy ich w taki sposób. Czy świt radosny, czy ponury? Czuję się w taki sposób, ale nie myślę w taki sposób i nie mówię w taki sposób, ale tak czuję. I to daje pewne paliwo do ognia. I możemy użyć tych słów jak naszych własnych. Wiecie, hymny są wielką, wielką częścią naszego dziedzictwa, chrześcijańskiego dziedzictwa. Wiele doświadczeń. Oczywiście wiele hymnów jest bogatych w prawdę. Zawierają prawdę, przekazują prawdę. Ale wiele z nich jest wyrazem doświadczenia prawdy, czy też zespolenia prawdy z doświadczeniem wierzących, którzy byli przed nami. I Pan nie jedynie pozwolił, by przeszli przez pewne doświadczenia, ale darował im dar, by opisali swoje doświadczenie w słowach. Nie jedynie w słowach, ale w poezji. I wiele z hymnów nie były początkowo napisane jako hymny. To były poematy. I być może ktoś inny ułożył tekst piosenek do nich. No niektóre były współpracą, ale czasami napisali swoje doświadczenia w poetyckiej formie i to zostało przekazane. I otrzymaliśmy go jakoś tak 300 lat później. Jakaś siostra, która przeszła przez pewne doświadczenia gdzieś w Europie. Ona nie wiedziała, że to, czego doświadcza, stanie się czymś dla ciała Chrystusa w XXI wieku. Ona nie miała pojęcia, ale to jest ciało, to jest wspaniałe, to po prostu wspaniałe. Więc hymn taki jak ten, który mówi, ma tutaj takie wyrażenie, zaznając pokoju podczas wylewania duszy, zaznając pokoju podczas wylewania duszy, troska niech będzie wygnana. Cierpliwość zwyciężyła. Kiedykolwiek to śpiewam, pamiętam o Annie. Annie z pierwszego Samuela. Ona wylewała duszę. Wspomnieliśmy o tym ostatnio. W Biblii nie jest tak wiele wyraźnie słów na temat wychowywania dzieci. Jednakże jest wiele przykładów, wiele historii, które stają się wzorami, takimi małymi oknami, a czasami to po prostu połowa wersetu. Zobaczymy dzisiaj. Coś małego. A tutaj mamy siostrę, która chce dziecka. To jest to, o co chodzi w tej historii. Siostra chce dziecka. To jest więcej niż powszechne. To jest życie. Takie jest ludzkie życie. Jako kobieta jest pragnienie w kobietach, nie w 100%, ale większość kobiet ma pragnienie, ja chcę. A następnie nie jest lekko. Widzieliśmy to. Mamy znajomych, rodzinę, przyjaciół, którzy cierpieli. To jest głębokie, głębokie cierpienie, którego prawdopodobnie ja i brat Peter możemy próbować współczuć, ale nie potrafimy dotknąć się głębi tego cierpienia. I mamy tu młodą dziewczynę i z konkurentką jest ktoś, kto szydzi. I możecie wyczuć ciężar, który na niej jest. I ona wylewa swoją duszę. I ona robi to tam. Tam i kapłan przychodzi, widzi ją, To jest inna historia. Bracia, no niezbyt wyczuleni, niewiele rozeznania. I to jest przewodzący. Co ty robisz? Jesteś pijana. Nie, nie. Ona musi wyjaśnić, wytłumaczyć. Przepraszam, siostry. Czasami bracia czasami nie rozumieją, a wy musicie to wyjaśnić. I wiem, co czujecie. Jeśli mnie kochasz, to powinieneś wiedzieć. Ale ze względu na braci, porozmawiamy z nimi dzisiaj wieczorem, ze względu na braci musicie być czasami bardziej klarowne i wyjaśnić. Nie, 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 wylewam swoją duszę. Wylewam swoją duszę. I jest tu coś, co możemy się nauczyć. Jako kobieta z potrzebą, jako matka, jedna rzecz, do której Bóg nas zachęca. Dlaczego jest ta historia? Czemu ona służy? Dlaczego są te szczegóły? Abyście wiedziały, że możecie to zrobić, że to jest klucz, by wylewać z duszę Panu. Gdy nikt wokół nas nie rozumie, nie może wejść w to, nie może tego współczuć temu. Jest jeszcze jedna uliczka. Jedna uliczka otwarta, jedna droga, by wylać swoją duszę przed Panem. Wylać swoją duszę. A następnie w jakiś sposób, nie rozumiem tego, w jaki sposób ta młoda kobieta dotyka zasady w Bożej ekonomii i w jaki sposób ona to wiedziała? Dotknęła zasady Bożej ekonomii, że powiedziała: Panie, potrzebuję syna. Chcę syna. Jeśli mi go dasz, powiem ci, co zrobię. No, to jest moja ekspozycja, moja interpretacja. Powiem, co zrobię. Wiem, że ty masz potrzebę. Wiecie, są wierzący chrześcijanie, którzy nie zgadzają się z tą myślą, że Bóg może mieć potrzebę. Że to niemalże bluźniercze. Ale od Księgi Rodzaju, pierwszego rozdziału, od pierwszych stron, widzimy, że Bóg ma potrzebę. Stworzył ludzkość, by zaspokoić swoją potrzebę. Więc w jakiś sposób ta młoda dziewczyna, wiecie, w jaki sposób się dowiedzieliśmy o tym, że ona wiedziała ze względu na jedno słowo, dzięki jednemu słowu. Jeśli mi go dasz, ja ci go pożyczę na wszystkie dni jego życia. To bardzo szczególne, to nie, że oferuję ci go, że go ci poświęcę, że go ci dam. Ona używa słowa pożyczę. Dlaczego słowo pożyczę? To coś oznacza, na coś wskazuje. Bracie, możesz mi pożyczyć dolara? Wiecie, dolar to znaczy, że jestem ubogi w tym sensie. Może jedziemy na konferencję do Houston i tutaj się zatrzymujemy. Chcę kawę kupić. Przepraszam, bracie Pawle, czy możesz mi pożyczyć kilka dolarów? Pożyczyć, bo ja nie mam. Dlaczego ona użyła tego słowa? I jest zapisane to w Biblii. To nie jedynie to, że ona to powiedziała, ale to się stało Biblią. To oznacza, że wyraża to boską koncepcję. Że Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że On weźmie od nas pożyczkę. Co to jest? Ale ta dziewczyna, a następnie ona zestawia te dwie rzeczy razem ze sobą i mówi: dobrze, Panie, Ty zaspokój moją potrzebę i zaspokajając moją potrzebę, ja zaspokoję Twoją potrzebę. Jak Pan mógł odmówić? I więc to mama. Matka to jest ktoś, kto w swoim cierpieniu wciąż miał miejsce, by dotknąć Bożego serca. Czasami, gdy jesteśmy w głębi naszej sytuacji, w głębi naszej potrzeby, nie mamy wolnego miejsca. Nie mamy wolnego miejsca dla innych. Zapomnijcie o Bogu, ale możesz mi coś pomóc? No co, ty żartujesz? Nie wiesz, co ja tu przychodzę? I jeszcze prosisz, żebym cię podwiozła na lotnisko? Miej jakąś czułość. Ale ona w jakiś sposób, nie wiem, nie rozumiem. Tak jak powiedziałem ostatniej nocy, chciałbym naprawdę usiąść w królestwie, jeśli tam się tam dostanę, albo przynajmniej w Nowej Jerozolimie i porozmawiać z trzema synowymi Noego. One są dla mnie tajemnicą. Chciałbym usłyszeć ich historię i chciałbym również mieć taki krótki czas z siostrą Anną. Siostro Anno, proszę, skąd to się pojawiło? Jak to zobaczyłaś? Może ona powie, że to było, pochodziło od jej matki. Nie wiemy. Nie wiemy, skąd to przyszło, ale nie była w pełni pochłonięta swoją sytuacją. Dla tych, którzy byli na ostatnim spotkaniu, mówiliśmy o tych słowach dla Boga, Bogu. Z wersetu Filipian 4:6, który mówi: o nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem dawajcie poznać wasze prośby Bogu, dla Boga. I mówiliśmy poprzedniego wieczoru, że to słowo dla w Grece, w oryginalnym języku jest o wiele bogatsze niż angielski czy hiszpański. Nie znam innych, jak jest w innych językach, ale jest o wiele bogatsze dla Boga, Bogu. Oznacza ono ruch w kierunku. Co oznacza, że jeśli mówię do Jamesa, to za każdym razem, gdy do niego mówię, przybliżam się do niego. Mówię do niego, mówię mu o swoich potrzebach i im więcej odsłaniam swoje serce, tym bardziej zbliżam się do niego. To jest prawdziwa modlitwa. W taki sposób powinniśmy sprawiać, że nasze zmartwienia spoczywają na Panu. I wierzę, że Anna tak zrobiła, bo gdy wylewała swoją duszę, czasami jest możliwe, żeby wylewać się i być pochłoniętym samym sobą w 100%. I tak jak już wspomniałem ostatnio, im więcej się modlimy, tym mniej wiary mamy, ponieważ twoja modlitwa sprowadza cię do całkowitego patrzenia na rzeczy widzialne, a nie na niewidzialne. Spoglądamy na sytuację, zamiast na Pana. Ale prawdziwa modlitwa wciąż, to nie znaczy, że ukrywamy swoje uczucia, że udajemy w jakiś sposób, by spełnić Boży standard. Nie, jesteśmy prawdziwi, szczerzy, z naszego serca. Podczas gdy rozładowujemy, upróżniamy się, podchodzimy, zbliżamy się do Niego i stajemy się w końcu jedno z Nim, abyśmy mogli powiedzieć: Panie, mam tę potrzebę, ale Ty też masz tę potrzebę. Jest tutaj powiedziane w Mateusza 6 rozdziale: szukajcie wpierw Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy będą wam dodane. Wszystkie te rzeczy. Jakkolwiek chciałem po prostu przedstawić ten hymn, być może zaśpiewamy go jeszcze raz, skoro tak niewiele osób go zna. Ale pierwszy hymn, ten był 788 po angielsku, ale pierwszy, który zaśpiewaliśmy, to 109 po polsku. Tak wydycham z siebie smutek i wydycham grzech. Ten jest bardziej znany. I to, co chcę podkreślić tutaj teraz, być może będziemy więcej o tym mówić później, jest tutaj zasada w tym hymnie, którą mamy nadzieję, że wszyscy z niej skorzystamy. to jest bardzo ważne. To jest bardzo proste, bardzo logiczne i mamy tutaj przykład z fizycznej sfery. To jest, że wydychanie poprzedza wdychanie. Czasami wzywamy Pana, jesteśmy zdesperowani ze względu na Pana, chcemy Go, ale próbujemy tylko wdychać bez tego, że najpierw wydychamy. I po prostu nie ma wolnego miejsca w naszym sercu. Jesteśmy zajęci czymś. Ta sprawa na nas napiera. Być może jesteś studentką, znajdujesz się pod presją, tak silną presją. Masz 3 egzaminy w szkole i dzisiaj i wzywasz: o Panie, i chcesz Pana, chcesz zaopatrzenia, świeżości, ale jesteś wewnętrznie zapchana, zbyt obciążona i może potrzeba, żebyś powiedziała: o Panie, te egzaminy, Panie, czuję, że nie jestem gotowa. Tylko tyle. Może pomyślicie, czy On nie wie? Tak, On wie. Ale w jaki sposób wydychanie pomaga i uwalnia miejsce, aby On wszedł. Czasami, często mówię, że Pan jest przyzwyczajony do takich sytuacji, gdzie nie ma wolnego miejsca. Po raz pierwszy, gdy przyszedł, gdy przybył, próbował być narodzony i nie było wolnych miejsc. Wiecie, o czym mówię? Gdy Maria miała urodzić, udali się do różnych gospód, ale z powodu spisu, który się odbywał, brak wolnych miejsc. Takie było Pańskie wprowadzenie, by przyjść do człowieka. Tak więc on jest całkiem przyzwyczajony do takich sytuacji. Brak wolnych miejsc, nie ma wolnej przestrzeni. Mam nadzieję, że wszyscy zdejmiemy ten znak, brak wolnego miejsca. Panie, bez względu na wszystko, cokolwiek doświadczam, jest tutaj miejsce dla Ciebie. Panie, wejdź, nie jedynie, że jest miejsce tu dla Ciebie, ale przyjdź, uczyń sobie dom w moim sercu. To tylko jedna krótka historia. Takie małe okienko w związku z Anną. Kilka lat temu, nie pamiętam, czy to się tym dzieliłem ze świętymi tutaj, ale to jest po raz pierwszy mamy takie tutaj zgromadzenie, tylko siostry. Kilka lat temu byłem w miejscu w Puerto Rico, gdzie byłem zaproszony. Być może ktoś z Was tam był. Prawdopodobnie w San Juan. Nie w innym miejscu. Byłem poproszony, by przemawiać do sióstr. Byłem tam ze względu na coś innego, na jakieś szkolenie usługujących. Ale sobota wieczór była wolna, otwarta i rotowali szczególne społeczności na temat młodzieży, młodych dorosłych, a tym razem: bracie, czy mógłbyś przemówić do sióstr? Przemówić do sióstr? O czym miałbym do nich przemówić? Ale odczułem: dobrze, amen, okej. I tak: o Panie, byłem przed Nim i zbliżał się czas, ale nie wiedziałem, o czym będę do nich przemawiał. I przyjechałem tam i zastanawiałem się, o czym będę do nich przemawiał. Była już sobota, skończyliśmy część szkoleniową, byłem w miejscu, gdzie udzielono mi gościny. Panie, o czym miałbym przemawiać do sióstr? Otworzyłem Biblię, zacząłem rozważać i historia za historią kobiet w Biblii zaczęły przychodzić, te historie. I tego wieczoru udzieliłem takiej społeczności, nie powiem poselstwo, ale społeczność. Zatytułowałem to 40 plus 7 plus 40 plus 7 plus 1. Ponieważ znalazłem 40 przypadków w Biblii. Nie jest to wszechzawierające, ale znalazłem 40 przypadków sióstr w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie. A z tych 40 przypadków sumowałem 7 funkcji. 7 funkcji sióstr, kobiet w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie. A plus 1 Zachowam to na później. Tak. No dobra, dobra, powiem wam. To jest negatywny przykład, który widzimy w Łukasza 17:32. Pamiętacie? Pamiętajcie żonę Lota. Więc mamy tu przykład negatywny. Biblia pokazuje negatywną siostrę. Nie bądźcie taką. Nie będę przez to przechodził z wami. To jest zbyt wiele tych przykładów, przypadków. Ale chciałbym tutaj przejść przez te 7 funkcji. A i znalazłem jeszcze jeden. A może po prostu przeczytam wam trochę imion. Oczywiście ostatnio opowiadaliśmy o żonie Noego. Jeśli was to nie było, to przepraszam, nie będę tego powtarzał. Ona była kluczowa. Wiem, że nawet nie jest wymieniona z imienia, ale tam była. Jest tam tak napisane: Noe, jego żona, jego dzieci i ich żony. Ale żona Noego, nie znamy jej imienia, ale ona była szczególnie, miała szczególne znaczenie. I zobaczymy to z innych przykładów. Aby wlała wiarę w swoich synów. W taki sposób, w jaki ojciec nie mógł tego zrobić. Aby podążać za tym człowiekiem, który był sługą wieku. Nie wiedzieli, jak szczególnie ważny był ich tata. Prawdopodobnie jego żona odegrała tu kluczową rolę. Jokebed. Znacie Jokebed? Wielu zna. To mamusia Mojżesza. A tak naprawdę historia Mojżesza to historia sióstr. 5. Policzmy. 1, 2, 3, 4. 4 siostry. Tak naprawdę 5. 5 kobiet. 5 kobiet były fundamentem, by wytworzyć Mojżesza. W Księdze Wyjścia, 1 rozdziale, Faraon tam, on zaczął się obawiać. On był zmartwiony. Wiecie, że jest historia w Biblii, która poprzez typ ukazuje, że szatan się denerwuje? A czy nie mówimy, że wszystko, co przydarzyło się Izraelowi, jest przykładem? To są dla nas typy. I zawsze to przyjmujemy jako, zwłaszcza jako Księga Wyjścia, jako typ. Gdzie jest Izrael? Znajdowali się w niewoli w Egipcie. W niewoli w Egipcie pod Faraonem. Więc wiecie, że Egipt jest typem świata. Uczymy tego na spotkaniach dziesięcych. A Faraon jest typem szatana. Ale czy wiedzieliście, że w rozdziale 1 jest denerwowany? Dlaczego? Z powodu dzieci. Mieli zbyt wiele dzieci. Dzieci stały się groźne dla niego. Z powodu przyrostu. Co tu jest? W Księdze Rodzaju. W Księdze Rodzaju 50 rozdziale. Pamiętacie ostatni werset 50:26. Wczoraj mówiliśmy o 1:26, obrazie i panowaniu. 50:26. Józef umarł, był w trumnie i był w Egipcie. Cóż za straszny werset. To ostatni werset z Księgi Rodzaju. To straszna sytuacja. I jest napisane, ile dusz stanowiło lud Izraela. Pamiętacie, ile to było? 70. To było w Księdze Rodzaju. Otwieracie Księgę Wyjścia? 2 miliony. 400 lat minęło. 400 lat minęło i Izrael praktykował Księgę Rodzaju 1:28. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. A rozmnażajcie się, skąd mamy liczbę 2 miliony? To szacowana liczba, ponieważ w armii byli ludzie od 20 do 60 roku życia. Stanowiło to 603 500 osób. około 600 tysięcy, jeśli to była populacja mężczyzn tego sektora, to możemy przypuszczać, że co najmniej 2 miliony osób. Ale ten przyrost groził faraonowi. Wiecie, że nasze dzieci denerwują szatana? Jeśli Pan zdobędzie Boże nasienie z Malachiasza 2:15, jeśli Pan zdobędzie Boże nasienie w kościele, szatan jest pokonany. Szatan będzie pokonany. Dlatego w Księdze Wyjścia, w pierwszym rozdziale, faraon opracował spisek mający na celu zniszczenie Bożego ludu, ponieważ faraon powiedział do swoich ludzi, jeśli wrogowie przyjdą, a ci ludzie staną po ich stronie, po stronie naszych wrogów, będziemy pokonani. Musimy się ich pozbyć. Ale jak ich zniszczy? Jak to mówię, dwukierunkowym atakiem. Atakiem z dwóch kierunków. Starsze pokolenie, młodsze pokolenie. Starsze pokolenie, co? Pracujcie ciężko, poćcie się, bądźcie zmęczeni, abyście nie mieli już żadnej energii, by oddawać cześć Jahwe. Zdajecie sobie sprawę, że ta strategia jest kontynuowana aż do dzisiaj? Tak więc we wtorek czy w środę, kiedykolwiek macie spotkanie modlitewne, ludzie myślą, o, czy powinienem iść? Dzięki Panu, że zazwyczaj idziemy. To prawdopodobnie pamięć mięśniowa, ale to w porządku, to dobrze. Ale pomyślicie, o, jestem tak zmęczony. Szatan nigdy nie kończy z tą strategią. Zawsze wkłada zmartwienia w starsze pokolenie. Pracuj, dbaj o siebie i to wszystko. Ale to młodsze pokolenie, inna strategia. Pamiętacie historię? Jeśli dziecko się narodzi, jeśli to chłopczyk, to zabij. Och, co jest ostrzejsze, co jest bardziej zaciekłe? Pracować więcej? Nie, to nawet się nie równa. Jeśli chodzi o młodsze pokolenie, to serce szatana jest niegodziwe. Jest nieprzyzwoite. Jest przeciwko młodemu pokoleniu, bo on jest zastraszony przez nie. Tak więc, jeśli to dziewczynki, to pozwalacie im żyć. Ale jeśli wszystkie chłopcy, nie ma ich, to kogo poślubią te młode dziewczynki? Oczywiście egipskich chłopców. Tak więc podczas jednego pokolenia możesz wymazać czysty Izrael. Śmierć i pomieszanie. I ta strategia nigdy się nie zatrzymała aż do dzisiaj. Kto ich ocalił? Dwie siostry. Dwie siostry. Shifra i Puła. To były te położne. Położne coś uczyniły i Bóg je pobłogosławił. Z ich także rodzinami. Przeczytajcie to, nie zagłębimy się w szczegóły. Siostry. Te dwie siostry zmusiły faraona, by zmienił swoją strategię. Wiecie o tym? Ponieważ w rozdziale drugim zdał sobie sprawę, dobrze, nie mogę ich zabić, niemowlaków, chłopców, ale musicie spuścić je rzeką. Ich. On zmienił. Wiecie, siostry, że jeśli powstaniecie ze swoją funkcją w Bożej ekonomii, to szatan będzie musiał zmienić swoją strategię. O, te siostry, pokonały mnie. W Księdze Wyjścia, w pierwszym rozdziale, siostry 1, szatan 0. Boży lud wygrał, ale tak naprawdę to siostry. Boży lud 1, szatan 0. A rzeka. Teraz tutaj Jokebed. W Hebrajczyku w 11 rozdziale znacie świadków wiary? Świadkowy wiary? Wiecie, że obejmuje to mamę i tatów? Myślimy, że to są bohaterowie wiary. Dawid, Mojżesz, Abraham. Tak właściwie mamy tam są. I tatowie. Nie będziemy dzisiaj mówić o tatach. Mama. Jest powiedziane, przez wiarę Mojżesz został ukryty przez 3 miesiące przez swoich rodziców. Wiecie, że ta siostra Jokebed ćwiczyła wiarę? jak możesz schować dziecko przez 3 miesiące? Myślę, że potrzebujemy kolejnej sesji z siostrą Jochebed. Co ty zrobiłaś? No, wiecie, dziecko, one hałasują. Co ona zrobiła? Jak to zrobiła? A następnie ten plan skoordynowała się z inną siostrą, z córką, Miriam, która była starszą siostrą Mojżesza i współpracowały razem i zrobiły małą łódeczkę, arkę, tylko dla Mojżesza. Włożyły go na rzekę. I kto tam był? Inna kobieta. Córka faraona. O! Ona wiedziała, o co tu chodzi. Zdawała sobie sprawę. To jest hebrajski chłopczyk. Widzę, co tu się dzieje. Ale on jest tak piękny. I znam, wiem, że mój tata chce, no... Wiecie, córki potrafią sobie z tym poradzić. Ach, jakkolwiek. Więc bierze go i jest Miriam. O, proszę pani, czy chciałabyś, abym znalazła kogoś, kto wykarmi tobie to dziecko? I to okej, okay, to jest moja interpretacja, ekspozycja. Nie wiem, co tam było powiedziane, ale powiedziała: o, to wydaje się, że to jest dobry pomysł, mała dziewczynko. I matka, nie wiem, czy zdała sobie sprawę z tego: oto, proszę, zapłacę ci za to. To jest sytuacja, w której każdy wygrywa. Ale widzicie te siostry? W jaki sposób one współpracowały razem, by wytworzyć Zbawiciela? Mojżesza. Niesamowite, ponieważ Zbawiciel potrzebował zbawienia. Widzimy tutaj małe okna. Księga Wyjścia, 1 rozdział, siostry bez dzieci. Jak to mówimy, usługujące. Są na spotkaniach dziecięcych, kochają wszystkie dzieci. Czują, że wszystkie dzieci są ich, ale Pan jeszcze ich nie pobłogosławił. Być może są za młode, a może są już starsze, ich dzieci dorosły, ale kochają wszystkie dzieci. A w 2 rozdziale to rodzina. Zobaczmy więc dla nas, w jaki sposób rodzina i Kościół współpracuje razem. Wspierają się. 40 przypadków. Mogę nie przejść teraz tutaj, ale nie zamierzam teraz. Debora. Och, cóż za historia. Cóż za historia. Wypowiedziałem poselstwo na ten temat kilka szkoleń temu. Naprawdę oświeciło mi to bardzo. Debora i Jael. Ta młodsza siostra współpracowały ze sobą, by pokonać wroga. Debora była jednym z sędziów. Jael pokonała wroga przez udzielenie gościny. Znacie tę historię, prawda? To jest jeden z moich 7 punktów, 7 funkcji. Gdzie to jest ta lista? Pokonała wroga poprzez udzielenie gościny. Przeczytam wam kilka z tych punktów. Na chwilę tutaj zmienię temat. Oczywiście przechodząc przez te wszystkie historie siostry, widzimy jedną tutaj niezmienną rzecz. To jest modlitwa. Modlitwa sióstr znaczy tak wiele. Muszę w uniżony sposób wyznać wam. Jestem tak wdzięczny, że wiem, że są co najmniej 3 grupy sióstr, które modlą się za całą moją służbę. Modlą się o nas teraz tutaj, dzisiaj, rano. Wiedzą, że tutaj jestem i modlą się. Bardzo doceniam ich modlitwę. Doceniam ich modlitwy. Anna, oczywiście, zobaczyliśmy to o Annie. W Dziejach Apostolskich, 1 rozdziale, podczas gdy modlą się na piętrze, przez 10 dni, dlaczego Duch Święty zainspirował Łukasza, by dodać to wyrażenie wspólnie z kobietami? jeśli tego nie będzie, to wciąż rozumiemy, o co chodzi. Jest modlitwa, to jest ważne, by wprowadzić wylanie Ducha Świętego na dzień Pięćdziesiątnicy. Wszystko byłoby zrozumiałe, ale jest dopowiedziane wspólnie z kobietami. Następnie Paweł udał się do Europy i gdzie poszedł, by znaleźć poszukujących? Do miejsca modlitwy. To w miejscu modlitwy były kobiety. Kobiety się modliły. To był początek męskiego poruszania się w Europie. Zaczęło się od kobiet, a ten strażnik więzienny nie był pierwszy, który został zbawiony w Europie. Pamiętacie to więzienie Pawła i Selasa, trzęsienie ziemi, to słynne. A został zbawiony on i cały jego dom. I stąd mamy jeden z wersetów, który potwierdza zbawienie całego domostwa. Ale pominęliśmy to drugie domostwo zdobyte w Europie. Pierwsze to było dom Lidii, siostry, która znajdowała się na tym miejscu modlitwy. Tak więc para unosząca się od modlitw wśród jest tak istotna. Tak istotna. Właściwie jedna z tych grup sióstr, które znam, że się modlą, miałem z nimi społeczność, ponieważ wiedziałem, że gdy przychodzą, modliły się o swoje dzieci, sobie nawzajem. I w pewnym momencie wszystkie siostry, wszystkie ich dzieci, ich serce oziębło wobec Pana. Tak więc jedyne, co im pozostało, to posługa modlitewna Anny. I zachęcałem im, siostry, nie módlcie się jedynie o wasze dzieci, módlcie się o pańskie poruszanie tu i tam, ponieważ czasami Pan opóźnia odpowiedzi. Jeśli jedynie cały czas modlimy się o tą samą sytuację, to nasza wiara może zgasnąć. Gdy modlimy się, podnieśmy oczy. Módlmy się o wiele rzeczy w pańskim poruszaniu. Więc okresowo przesyłam im brzemiona modlitewne. Drugą funkcją sióstr wychowywanie dzieci, aby były użyteczne w rękach Pana. Już wam pokazałem kilka przykładów. Chciałbym pokazać trzy nowotestamentowe przykłady podczas tej sesji. Opieka nad duchowymi dziećmi. Oprócz wychowywania i opiekowania się swoimi fizycznymi dziećmi. Dobrze jest mieć duchowe, chociaż jedno lub dwa. Ktoś wskazał wczoraj na tą książeczkę, broszurę Usługujące siostry w życiu Kościoła, a także drugą kochające matki w życiu Kościoła. Tutaj brat Lee powiedział, że jeśli mamy jedno lub dwa duchowe dzieci, to nas zbawi, to stanie się naszym zbawieniem. I tutaj jest kolejny punkt. Udzielanie gościny i otwieranie swojego domu na spotkania Kościoła. I widzimy to na przykładzie Jael, tego króla. To był syryjski król. On wylądował w jej domu. I ona go przywitała. I Debora, i armia goniły go, a on wylądował w jej domu. Ona rozpoznała, kto to jest. I powiedziała: proszę wejść. Połóż się tutaj. I dałem mu trochę ciepłego mleka. Myślę, że tam jest napisane ciepłe, aby lepiej spał. A gdy zasnął, bum. Cóż za historia. Biblia jest wypełniona wspaniałymi historiami. Myślałem sobie, że to jest trochę taka, no, gospodyni domowa, matka, ale gdy czytacie o tej historii, ona puch. I przebiła się przez jego czaszkę, ona musiała być, no wiecie. Kolejna osoba, z którą chciałbym porozmawiać trochę w królestwie, powiedzieć: dziękuję za twój przykład. Chwała Panu. Jakkolwiek jest wiele takich historii. Dobrze, przeskoczę do Nowego Testamentu. są trzy młode, dorosłe osoby w pierwszym wieku Kościoła. Tak naprawdę siedem. Siedem. Ale chcę opowiedzieć o trzech przykładach braci. Wiecie, że byli młodzi dorośli w pierwszym wieku życia Kościoła? Wiecie, o czym mówię? Chodzi o dzieci świętych, o których wiemy. Te trzy osoby, te dwie, to znaczy dobrze, Tymoteusz i Mark. Marek. A trzecią osobą jest Archipus. Wiecie, kim jest Archipus? Archipus jest synem Filemona. A jego matka ma na imię, znajdę, Apia. Apia. Jesteście zaznajomieni z tymi imionami? Pamiętacie je? Przeczytamy werset, pokażę wam. Ale Archipus. Trzech młodych braci. Wszyscy trzej potrzebowali, aby wiara została wlana w ich serca. Oni nie byli silnymi braćmi, ale byli potrzebni w funkcjonowaniu Kościoła pierwszego wieku. W takich kluczowych sytuacjach. Następnie były cztery dziewczyny. Nie znamy ich imion. Cztery dziewczyny. W jednej rodzinie były siostrami urodzonymi. Widzimy to w Dziejach Apostolskich. Były córkami Filipa. Znacie Filipa, ewangelistę? Znajdujemy po raz pierwszy wzmiankę o nim w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale. Jest jednym z sześciu, który był wybrany do usługiwania razem ze Szczepanem, który był pierwszym męczennikiem. Później w Dziejach Apostolskich łatwo to przeczytać i nie zauważyć, ale jest napisane Filip Ewangelista, który miał cztery córki dziewice, które prorokowały. Co to jest? Dlaczego Duch Święty zainspirował Łukasza? On pisał historię. Dlaczego Duch Święty zainspirował Łukasza, by dodać ten szczegół? Jeśli go pominiecie, to wciąż wiemy, o co chodzi. Filip tam był. O to tu chodziło, że Filip tam się znajdował i zachęcał Pawła. Próbowali przekonać Pawła, żeby nie poszedł do Jerozolimy. Uratował życie. To jest bardzo poruszające. Ale Duch poprowadził Łukasza, Filip, ewangelista, który tak przy okazji miał cztery córki dziewice, które prorokowały. O, mówię wam. Wszystkie te dziewczyny funkcjonowały. Ile one miały lat? Nie wiemy. Prawdopodobnie kilka z nich było nastolatkami i wszystkie prorokowały. Wszystkie przemawiały dla Pana. Dobrze, ale chciałbym mówić o tych trzech. Tymoteusz to jest osoba, z którą jesteśmy najbardziej zaznajomieni. Jest jedyną osobą, może nie jedyną, ale wiemy o nim najwięcej z historii, a i tak niewiele. I na początku spotykamy go w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł, tutaj takie krótkie podłoże, w 15 rozdziale odbywa się narada, konferencja. Niektórzy judaizujący, judaizm przenikał Kościół, a niektórzy czynili z obrzezania wymaganie, by zostać zbawionym. Tak więc Paweł i Barnaba byli zakłopotani i wrócili do Jerozolimy i prawdopodobnie tam było źródło tego problemu i mieli społeczność z przewodzącymi w Jerozolimy. Jakkolwiek wszystko to się rozwiązało i zaraz potem na samym końcu tego rozdziału 15 Paweł i Barnaba mówili ze sobą o kolejnej podróży, aby odwiedzić kościół, w którym usługiwali. Ale Marek, który okazał się być prawdopodobnie siostrzeńcem Barnaby albo kuzynem, ale następne pokolenie, młodszym kuzynem. On udał się z nimi. Wyruszył wcześniej podczas pierwszej podróży i służył. Mamy tutaj tłumaczenie, nie wiem jak to przetłumaczyliście po chińsku, hiszpańsku, przepraszam. Stchórzył. Chodzi mi o to, że się wycofał w negatywny sposób. I Paweł, Barnaba powiedział, że chce go wziąć na drugą podróż. Paweł powiedział nie. I tych dwóch doszło do ostrego sporu. Możecie sobie wyobrazić? Niewyobrażalne, prawda? Że dwóch braci może się spierać. To jest niesłychane. Prawda, Pawle? To jest niesłychane. Ale doszło do ostrego sporu. Tak więc Barnaba wziął ze sobą Marka i już o nim nigdy nie usłyszeliśmy więcej. Ale słyszymy o Marku. Przejdę tam. Powoli. Zatrzymam się na tą myślą. Paweł wziął Sylasa i pojechali do Derbe i do Listry. I tam zauważyli tego młodego brata i byli pod wrażeniem tego młodego brata, Tymoteusza. On był tak imponujący, że Paweł chciał zabrać go do dzieła posługi jako swojego współtowarzysza i stał się młodym apostołem. Prawdopodobnie najbardziej godnym zaufania przez Pawła. Ale zauważmy, że Paweł nie głosił mu Ewangelii. Nie głosił mu Ewangelii. On już był wytworzony przez kogoś. Przez kogo? Cóż, w drugim Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, wiemy, że to była jego babcia, jego matka. Ponieważ powiedział, wiara, która mieszka w tobie, Paweł powiedział Tymoteuszowi, najpierw mieszkała w twojej babce i w twojej matce. Tak jak wielu z was tutaj. Nie byliście pierwszymi, którzy mają wiarę. Wiara została wam przekazana, a teraz wy ją przekazujecie, czy też trudzicie się, by ją przekazać. Tak więc, Paweł, jest ten werset, chcę wam przeczytać go. W drugim Tymoteusza, trzecim rozdziale. Momencik. Werset 14, drugi Tymoteusza 3:14, ale ty, Paweł do Tymoteusza, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym byłeś zapewniony, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś i że od niemowlęcia znasz święte pisma. Kiedy to przeczytałem, gdy byłem młodym wierzącym, zawsze myślałem sobie, Paweł mówił, pamiętaj, od kogo się tego nauczyłeś? Mnie i Sylasa i braci i Łukasza. Ale następna linijka i od niemowlęcia znasz święte pisma, tak naprawdę to twoja nauka nie zaczęła się ode mnie, ale od twojej mamusi i babci. Tymoteusz był tym w tej księdze. Paweł mówi, że zbliża się czas jego odejścia. Odchodzę Tymoteuszu. Wyraźnie przekazywa mu pałeczkę. Tymoteuszowi. Ale potem powiedział, przyjdźcie do mnie i przyprowadź Marka, ponieważ jest użyteczny dla mnie w posłudze. To jest drugi list do Tymoteusza, jest ostatnim listem, który napisał Paweł, o którym wiemy. Może to nie jest chronologicznie ostatni list Pawła w Biblii, ale to jest jego ostatni list. Na końcu Marek powrócił. Tymoteusz, możecie powiedzieć, że był trochę w taki sposób. Jeśli chodzi o niego, to no, nie była to linia prosta. O, wszystkie te cenne siostry znam ją, znam was. Nikt z nas nie jest linią prostą. Może ludzie myślą, że jesteśmy linią prostą, ale my wiemy, że nie. Tak. Więc no, tutaj coś pokazuje. Może tak, czy tak. Ale wciąż tu jesteśmy. To Tymoteusz, ale Marek. I tutaj zakończa. To, co się liczy, to, że jesteś tu na końcu. Nie wiem, pewnie nie mogło być tak. Paweł wiedział, że on jest użyteczny, więc coś tu musiało być wcześniej. Przepraszam, Marku, ale był tutaj na końcu. Kto to jest ten Marek? Skąd on pochodzi? Wiecie, że Biblia przedstawia Marka przed Tymoteuszem? Oczywiście napisał on Ewangelię. To jest ten Marek, który napisał Ewangelię, ale niczego o nim nie wiemy z tej Ewangelii. On pisał historię. To, co o nim wiemy, to pochodzi z Dziejów Apostolskich 12 rozdziału. Co za historia? To tam jest tylko raz wymieniony, gdzie Piotr jest w więzieniu. Piotr był bardzo blisko rodziny Marka. Tak blisko, że nazywa go duchowym dzieckiem. I Markowa relacja Ewangelii historycznie była wypowiedziana przez Piotra. Można powiedzieć, że Ewangelia Marka jest Ewangelią Piotra. Byli bardzo blisko siebie. Piotr był w więzieniu. Znacie tą historię? Prawdopodobnie śpi i duch... O, może tutaj Bóg. Anioł, nie duch. Budzi go. A następnie spadają łańcuchy i wychodzi. Wiecie, to jak w filmie czy coś. I dalej powiedziane jest, że wychodzi z więzienia, otwierają się drzwi, wrota. A następnie zdaję sobie z tego sprawę. O, to naprawdę się dzieje. Bo on myślał, że to mu się śni, że to był w transie. Więc pomyślał, jaki jest dzisiaj dzień? Gdzie mamy spotkanie modlitewne? Gdzie macie spotkanie modlitewne? We wtorki? W środy. Dobrze. Co za dzień? Środa. Święci się modlą, więc poszedł do domu Marii. Bo tam się święci modlą. I modlili się tam. I jak myślicie, o co się modlili? O Panie, uwolnij Piotra. A następnie Rodę. Pamiętacie Rodę? Mała służąca dziewczynka zapytała, kto to? Piotr? O, to Piotr. Nie, to nie może być Piotr. Czy kiedykolwiek modliliście się w taki sposób? Panie, o Panie. A potem odpowiedź przychodzi. O nie, to nie może być to. Modlicie się całkowicie pozbawionymi wiary modlitwami. A potem powiedzieli, to musi być jego anioł. To kolejne poselstwo. Jego anioł. A poszli, a to Piotr. Dobrze, no, to jest ta historia. Jeden mały szczegół, gdzie jest napisane domu Marii, która była matką Jana Marka. Dlaczego? Dlaczego Duch Święty zainspirował Łukasza, by dodać ten mały szczegół? Jeśli pominiemy go, to wiemy, o co chodzi w historii. Kto to jest Marek? Marek został wytworzony w szczególnej rodzinie. Była siostra, nie wiemy wiele o jego ojcu. Jeśli chodzi o Tymoteusza, to znamy historię jego ojca. On był poganinem. Bardzo interesujące. Matka i babka wychowały Tymoteusza w taki sposób, pomimo nawet tego, że jego ojciec nie był zbawiony. A tutaj mamy Marka i ona wlała w niego wiarę. I nic nie jest powiedziane o jego ojcu. Nie wiem, czy coś na podstawie tego powinniśmy przypuszczać. Ale życie kościoła Marii, siostry, która otworzyła dom, Wiemy, że to nie jest wygodne, by być gospodarzem domu, w którym mamy spotkanie modlitewne. Zwłaszcza w czasie, gdy wasz przewodzący jest w więzieniu. I oni wiedzą, że spotkanie odbywa się w twoim domu. Jeśli on ucieknie, to gdzie oni sprawdzą? A modlitwa? O, Panie, to w taki sposób Paweł znajdował ludzi, by ich związywać poprzez ich wzywanie, wołanie. Marii to nie obchodziło. To tego rodzaju dom, tego rodzaju rodzina, w której wychowywał się Marek. A następnie kuzyn Marii to Barnaba. Co to za rodzina? Barnaba, co oznacza, jego imię oznacza syn pocieszenia. Barnaba był tym, który wprowadził Pawła w funkcję. Kiedy Paweł został zbawiony, nikt jemu nie ufał. I Barnaba był tym, który wprowadził go w funkcję. Z taką matką i z takim wujkiem czy kuzynem, to wytworzyło tych, którzy są na końcu z Pawłem. Siostry, chciałbym wam przedstawić to, by pokazać wam przekaz wiary. Ta rola, którą macie wobec swoich dzieci, jest wielką służbą w Bożej ekonomii. Nie wydaje się, że to coś wielkiego. Jedna z sióstr powiedziała swoje świadectwo wczoraj. O, myślałem, że dzieci przeszkadzają mi w podążaniu za Panem. Byłam tak wolna, byłam wszędzie, na każdym spotkaniu, na konferencji. Mamy kolejną konferencję, bracia mówią, a siostry, och, kolejna konferencja? O, ale jedźmy na ucztę. I wiecie, to jest w porządku, bracia mówią, to jest w porządku, bo w pokoju hotelowym będzie wyświetlane spotkanie. Bracia nie mają pojęcia. Wyświetlać spotkanie? Nawet nie słychać poselstwa z dziećmi, z tym wszystkim. Czy oni tego nie wiedzą? Ale bracia mówią, nie, nie, wszystkim się zajęliśmy, chwała Panu, po prostu jedźmy, weź pięcioro dzieci, po prostu jedź. Ale siostra zaświadczyła, miała pewne objawienie, to jest moja rola, to jest moja funkcja. To służy temu. Tak naprawdę bez tego nie mamy tamtego za 50 lat. Tak więc to jest jutrzejsze życie Kościoła, jutrzejszy Kościół. To jest to, co ja robię. Wy budujecie Kościół dzisiejszy, ja buduję Kościół jutrzejszy. To jest nasza rola, by wlewać wiarę, by przekazywać wiarę. Archippus, może tutaj zatrzymam się na chwilę, by kontynuować na kolejnej sesji w liście Filemonia, w rozdziale pierwszym. Nie ma rozdziału pierwszego, nie używamy słowa rozdział. List Filemona, werset pierwszy. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do Filemona, naszego umiłowanego i współpracownika, i do Apfi, siostry, i do Archipa, naszego współżołnierza, i do Kościoła. Wiecie, że ten list został zaadresowany do Filemona i Apfi? Tak więc może ta księga nie powinna się nazywać list Pawła do Filemona, ale do Filemona i Apfi. Ten Archip, widzimy go u Kolosan. Wiecie, Filemon był przewodzącym w kościele Kolosan. Więc list do Kolosan ma związek z listem do Filemona. Czasami czytamy te rzeczy, ale zapominamy o tym, że to są prawdziwi ludzie w kościołach miejscowych, z rodzinami, z mamami, z tatami. A teraz przedostatni werset z listu do Kolosan. I powiedzcie Archipowi, zważaj na posługę, którą otrzymałeś w Panu, aby się wypełniał. Tak więc Archip, syn tej pary, on miał posługę. Wyglądało na to, że jest trochę nieśmiały. Paweł musiał nakazać Tymoteuszowi. Tymoteusz był nieśmiały. mogę z tym się utożsamić, jak osoba, która wyrastała w życiu kościoła, znaczy brata Dicka Taylora. Poznałem go, gdy miałem 15 lat. Później, to jest szalone, ale byłem wysłany z bratem Dickiem do różnych miejsc, by wypowiadać konferencje. Czułem się, no wiecie, jak kiedykolwiek patrzę na niego, czuję się jak dziecko. Ale muszę być wzmocniony. Muszę być wzmocniony. Wiecie, kto mnie wzmacnia? Brat Dick. Wypowiadałem ostatnio słowo na ostatniej uczcie. Gdy włączyłem telefon, otrzymałem połączenie od brata Dicka, by mnie wzmocnić. Tak więc rozumiem taką osobę. Drugie pokolenie czasami nie jest tak mocne jak pierwsze pokolenie. Potrzebuje czułego, troskliwego pasienia, które wprowadzi ich w swoją rolę. Siostry, to jest wasza funkcja, by wychować jutrzejszy Kościół, jutrzejszych apostołów. Nigdy nie wiesz, jaki będzie rezultat, ale mamy wystarczająco dużo przykładów pośród nas. Ci, którzy byli najbardziej niegrzeczni, dzisiaj są tak użyteczni, już teraz, w Panu. To jest waszą rolą, by wlewać wiarę. Amen. Tutaj się zatrzymam, bracia. Co teraz?